17 marca, środa, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Gorąco zapraszam na audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Ryszarda Czarneckiego, byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Witam, szczęść Boże, tutaj serdecznie słuchacz Radia Maryja.
Panie przewodniczący, powraca niczym bumerang sprawa praworządności, także wczoraj na obradach Komisji Wolności Obywatelskiej europarlamentarzyści dużych frakcji liberalno-lewicowych żądają wywierania nacisków na Polsce w sprawie tak zwanego braku praworządności w naszym kraju.
To jest już zdarta płyta. Ta melodia tak naprawdę powtarza się od końca 2015 roku, a szczególnie intensywnie od 2016 roku, po tym jak zmieniły się władze w Polsce. Poprzednie widocznie były bardziej wygodne dla tego europejskiego mainstreamu, dla tej większości, która w Europarlamencie rządziła i rządzi. Ja tylko żałuję, że ta sama większość, tak zatroskana o praworządność, jednocześnie zagłosowała przeciwko uzupełnieniu porządku obrad sesji Europarlamentu o sprawę niszczenia, dewastowania, palenia świątyń chrześcijańskich na starym kontynencie, w Europie. I no to jakby pokazuje bardzo niedobre intencje, gdzie sprawa no jednak prześladowanej wspólnoty chrześcijańskiej jest mało ważna, nieistotna, to się odrzuca, a więc to coś, co jest realnym problemem, nie jest w ogóle brane pod uwagę, a problemy wirtualne, no bardziej ideologiczne niż realne, stają się czymś, co jest bez przerwy powtarzane. To nie jest dobre, to nie buduje autorytetu Unii Europejskiej.
Te programy ideologiczne, z niepokojem patrzymy na to wszystko, co się dzieje, panie przewodniczący, w ostatnim czasie. Między innymi myślę o tej decyzji, którą przyjął Parlament Europejski w ubiegły czwartek. To rezolucja w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej strefą wolności LGBTIQ. Takich ideologicznych programów, pomysłów jest coraz więcej. I co trzeba podkreślić na początku naszej rozmowy, że one w zasadzie stoją w sprzeczności z zapisami traktatowymi, a zatem stosuje się taki swoistego rodzaju fortel omijający traktaty, czyli właściwie ustala się zapisy pozatraktatowe i z nich próbuje się zrobić fundament funkcjonowania Unii Europejskiej.
Tak, następuje na naszych oczach bądź omijanie, bądź łamanie wręcz traktatów europejskich, ale powiem więcej, że nawet coś, co ma charakter bardzo progresywny i często jest przytaczane przez środowiska lewicowo-liberalne, mianowicie Karta Praw Podstawowych. Nawet ta progresywna Karta Praw Podstawowych w artykule 9 mówi, że uwaga, kwestia definicji rodziny jest ustalana przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej, a więc zostawia się to ustawodawcy narodowemu, poszczególnym państwom. Jak widać, następuje znowu właśnie obok traktatów, niejako cichaczem, próba poszerzania kompetencji Unii Europejskiej kosztem państw narodowych, kosztem państw członkowskich. Myślę, że trzeba to bardzo wyraźnie pokazywać opinii publicznej, że obecna Unia jest zupełnie inną Unią niż to, do której Polska przystępowała lat temu 17, gdzie mówiono nam, że sprawy natury moralnej, obyczajowej, ochrony życia, to będzie zawsze w gestii poszczególnych krajów. To nie będzie narzucane przez Unię, przez Brukselę, przez Komisję Europejską, bo nie ma takich formalno-prawnych instrumentów. Teraz też tych formalno-prawnych instrumentów traktatowych nie ma, ale jednak ta presja na zmianę ustawodawstwa w poszczególnych krajach występuje.
Panie przewodniczący, kolejny element, który napawa niepokojem, to oczywiście powielanie różnego rodzaju kłamstw przez posłów totalnej opozycji, ale także przez środowiska lewackie, liberalne w Parlamencie Europejskim. Chociażby ta sprawa kłamstw, które obiegły Parlament Europejski z stref wolnych od LGBT, preparowanych na potrzeby właśnie środowisk lewicowych.
Tak, to prawda. No, kłamstwo powielane stokroć dla niektórych staje się prawdą. Nie będę przytaczał, kto to powiedział, ale zdaje się, że ta dewiza, nawet jeżeli nie przypada się za jej autorem, jest praktyką polityczną czy moralno-polityczną różnych środowisk lewicowych, liberalnych w Europarlamencie i poza nim. Tak, tyle że o złej woli świadczy fakt, że nasze europosłów należących do obozu patriotycznego argumenty, przedstawienie faktów jest jak groch rzucany o ścianę. To nie robi żadnego wrażenia. Tutaj te uszy są zamknięte na słuchanie, a oczy zamknięte na patrzenie i dostrzeganie rzeczywistości. Oni wolą żyć w wirtualu, bo ten ideologiczny wirtual jest dla nich korzystny, nawet jeżeli kompletnie mija się z rzeczywistością i krzywdzi poprzez tego typu dawanie złego świadectwa o bliźnim, krzywdzi się Polskę i Polaków.
Panie przewodniczący, stąd i również pytanie dotyczące przyszłości Europy. Diagnoza, którą trzeba stawiać coraz mocniej, czy ten kształt tego wszystkiego, co dzieje się na forum Unii Europejskiej, rzeczywiście jest w dalszym ciągu gwarantem suwerenności krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo widzimy coraz mocniej doprecyzowywane tendencje federalistyczne.
Jestem bardzo zaniepokojony nie tyle poszczególnymi wydarzeniami, co pewną tendencją. Na przestrzeni lat konsekwentne step by step, jak mówią Anglosaksi, krok po kroku, ograniczanie, realne ograniczanie kompetencji państw narodowych, przesuwanie tych kompetencji do instytucji Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę w tych instytucjach rządzą największe kraje członkowskie typu Niemcy czy Francja. To jest tendencja fatalna, to jest wymiar suwerennościowy, do tego dochodzi wymiar ekonomiczny, że w moim przekonaniu te ataki na Polskę, czy niektóre kraje naszego regionu, chociażby Węgry, Słowenii ostatnio, one mają jednak wyraźnie charakter nie tylko ideologiczny, ale w efekcie ekonomiczny, bo w ten sposób próbuje się, uwaga, ograniczyć konkurencyjność gospodarczą Polski, usiłuje się spowodować, żeby do tego kraju, w którym się takie okropieństwa dzieją, nie napływał kapitał zagraniczny, zewnętrzny, a Polska jest podmiotem konkurencyjnym. Ten kapitał od lat do nas napływa czasem, na przykład z Azji czy z Ameryki, bardziej obficie niż do krajów Europy Zachodniej. To jest kolejny wymiar, który warto powiedzieć, że owszem, ideologia, polityka, polityką, ale tutaj po prostu próbuje się poprzez tego typu ataki zmniejszyć siłę gospodarczą Polski. No i wreszcie wymiar czwarty, kwestia regulacyjna, gdzie to też ma taki podstęp ekonomiczny, że Unia Europejska staje się coraz bardziej, odchodzi od tych zasad swoich wolnościowych, które legły u podstaw powstania EWG, potem Unii, wspólnoty węglańskiej na początku europejskiej. Mianowicie te regulacje, które tak naprawdę służą egoistycznym interesom największych państw, chociażby pakiet mobilności, gdzie polskie przedsiębiorstwa transportowe zostały bardzo mocno ograniczone, ale nie tylko. Kwestie chociażby firm różnego rodzaju prawnych, które mieliśmy taką sytuację na komisji petycji, gdzie polska firma, spełniając wszelkie warunki prawne państwa francuskiego, była gnębiona przez kontrole skarbowe i doprowadzono do jej zamknięcia. A więc używa się różnych instrumentów po to, żeby tą polską ekspansję siły gospodarczą ograniczyć. Tak bardzo mnie martwi, konkludując, ten kierunek, w którym Unia Europejska teraz zmierza, ze względów, powiedziałbym, na kwestie korzeni, dziedzictwa, respektu, szacunku dla dziedzictwa chrześcijańskiego, bo to jest pewien odwrót od tego, a także gdy chodzi o aspekty suwerennościowe i gospodarcze.
Kwestia pandemii koronawirusa. Od ponad roku walczymy z pandemią koronawirusa. Doczekaliśmy się, panie przewodniczący, szczepionek i co się okazuje, Komisja Europejska podejmuje błędne decyzje. Redystrybucja tych szczepionek do krajów członkowskich ma bardzo wiele do życzenia.
Tak, Unia nie wyciągnęła żadnych wniosków z błędów sprzed roku. Kiedy to przypomnę, uwaga, to właśnie Unia nie była w stanie zagwarantować realnej pomocy dla Włoch i Hiszpanii. Stąd na przykład Włochy zwróciły się wtedy w kierunku Chin. I te same błędy. Unia Europejska weszła w te same stare buty błędów i grzechów zaniechań, że to określę jest egiptologicznym, zupełnie się nie sprawdziła. Podpisała fatalne umowy z korporacjami farmaceutycznymi, znacznie gorsze niż Amerykanie czy Brytyjczycy, którzy sobie zagwarantowali prawo pierwokupu, a Unia, która sponsorowała, dawała pieniądze na badania nad szczepionki, tutaj na skutek fatalnych negocjacji została z tyłu, jest pomijana i nie ma, uwaga, na to poza presją polityczną, czy jakąś taką medialną, nie ma na to żadnego antidotum formalno-prawnego. Niestety Unia potraktowała te negocjacje, jakby chodziło o cement, stal, miedź czy banany, a nie o szczepionkę, która ratuje życie i zdrowie 500 milionów ludzi, którzy w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej mieszkają. Przypomnę też, że oczywiście Unia Unią, winy bezsprzeczne, ale to konkretne cztery państwa, Niemcy, Francja, Hiszpania i Holandia, rządy tych państw, zwróciły się, żeby Unia Europejska koordynowała akcję zaopatrywania w szczepionki, więc kraje te też ponoszą odpowiedzialność. No, jak widać, już na przykład Niemcy jako pierwszy kraj uznał, że trzeba na własną rękę kupować szczepionki. Myślę, że Polska również musi to rozważać.
I jeszcze jedna sprawa, jeżeli o szczepionkach mowa, Komisja Europejska ma najprawdopodobniej, panie przewodniczący, dzisiaj przedstawić projekt regulacji, która zakłada wprowadzenie specjalnych paszportów szczepionkowych Unii Europejskiej. Jak pan osobiście przyjmuje ten projekt możliwości wprowadzenia paszportów covidowych?
Z rezerwą, sceptycznie, dlatego że on spowoduje pewne wykluczenia. To znaczy, kobiety w ciąży nie mogą brać szczepionki, nie będą miały tego paszportu, nie będą mogły się poruszać. Są ludzie, znam takich, których stan zdrowia, nawet ludzie młodzi, nie pozwala na przyjęcie szczepionki, a są zdrowi. Oni też nie będą mogli się poruszać. Myślę, że to jest sytuacja niedobra, jeżeli nawet z dobre intencje powoduje się wykluczanie grup obywateli krajów członkowskich, w tym Polski, z możliwości podróżowania. Myślę, że oczywiście trzeba to bardzo, bardzo jednoznacznie sprecyzować, tak żeby nie było sytuacji, w której okaże się, że są całe kategorie ludzi, którzy z różnych powodów nie przyjęli szczepionki, choćby dlatego, że na przykład tydzień temu skończyli chorowanie na COVID-19, a więc mają przeciwdziała, nie zachorują teraz, a też nie mogą jeździć. Tutaj naprawdę Unia Europejska musi dużo bardziej precyzyjnie w tej sprawie działać niż w sprawie umów na zakup szczepionek.
Dziękuję ślicznie, panie przewodniczący, za dzisiejszą rozmowę i spotkanie na antenie Radia Maryja. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Dziękuję za zaproszenie do tego prestiżowego programu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem posłem do Europarlamentu, panem Ryszardem Czarneckim, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.